Puls Biznesu. Do słuchania.
35 miliardów złotych. Tyle zgromadzone jest w Nationale Nederlanden OFE, to największy fundusz emerytalny w Polsce. W akcjach ten fundusz ma ulokowane blisko 30 miliardów, co czyni go jednym z największych inwestorów na warszawskiej giełdzie. Od wielu, wielu lat jego szefem jest Grzegorz Chłopek, przy okazji jeden z najbardziej doświadczonych zarządzających w Polsce, z rynkiem kapitałowym związany już od ponad 20 lat i zarządza, jak wspomniałem, potężnymi funduszami, potężnymi pieniędzmi. Jest także ekspertem od systemów emerytalnych i krzewi wiedzę o edukacji finansowej i inwestowanie traktuje zawsze długoterminowo, czyli nie zajmuje się spekulowaniem, tylko inwestowaniem długoterminowym. W trakcie rozmowy będzie próbował mnie przekonać do tego, czy warto inwestować w akcje, jeśli tak, to dlaczego i czy to jest dobry moment, żeby inwestować w akcje i jak to zrobić, żeby osiągać dobre wyniki. Ale rozmowę musimy zacząć od tego, po co nam właściwie jeszcze giełda.
Giełda jest najlepszym miejscem do takiego długoterminowego inwestowania i może z racji tego, że jestem też specjalistą od emerytur, to pokażę funkcję giełdy z nieco innej niż tak klasyczna strona. Bo klasyczna mówi o tym, że to jest po prostu miejsce do pozyskiwania przez przedsiębiorców nowego kapitału. Nowoczesne państwo powinno mieć system emerytalny oparty o różne źródła przychodów na tej emeryturze. I pierwszy element to jest zawsze i bezwzględnie ten system repartycyjny, który dostarcza i organizuje państwo. Czyli w naszym przypadku jest to oczywiście ZUS. Drugi element powinien być kapitałowy. Giełda, jeżeli stworzymy taki system emerytalny, no to giełda będzie de facto miejscem, gdzie inwestuje, tak jak na przykład obecnie w OFE, 16 milionów osób. Czyli jeżeli przedsiębiorstwa wytwarzają większy zysk i możemy uzyskać wyższe stopy zwrotu w długim terminie niż na przykład na lokatach albo inwestując w obligacje, to jest najlepszy sposób na dystrybucję tego wyższego zysku pośród całego społeczeństwa.
A dlaczego giełda jest dobra dla inwestorów? Bo można sobie pomyśleć, że lepiej jest zainwestować, nie wiem, w mieszkanie na wynajem, czy też jak ktoś szuka pieniędzy, to szybkich pieniędzy, to mu się podobają kryptowaluty albo Forex, 10% w dzień, w tydzień.
Pamiętajmy o tym, że inwestowanie w długim terminie to nie jest spekulacja. Zajmę się najpierw pierwszym przykładem, czyli inwestycją w mieszkanie. Wyobraźmy sobie społeczeństwo, że każdy z nas posiada i ma zabezpieczenie w postaci mieszkania, które wynajmuje i ma z tego dochody. No ale konsekwencją takiego obrazka jest niestety to, że wszyscy mieszkamy w wynajętym mieszkaniu i musimy płacić za wynajem i to dokładnie tyle, co dostajemy. Czyli to się de facto zeruje. No, taki system nie może być systemem, który wspiera emerytury, inwestycje długoterminowe. Ja już abstrahuję od różnych bitcoinów. Dla mnie to jest czysta spekulacja. Zresztą lubię tłumaczyć, dlaczego warto inwestować na giełdzie poprzez to, że to jest po prostu gra o sumie dodatniej dla inwestorów w długim terminie. W długim czasie moja oczekiwana wartość jako stopa zwrotu z giełdy to jest to, co wytwarzają przedsiębiorcy, na co zwykle my nie, jako inwestorzy nie mamy wpływu. Drugim elementem jest to, kiedy kupuję. Bardzo dużo osób bardzo łatwo rozpoznaje wyprzedaże w sklepach minus 50, minus 30%. Jakoś z giełdą jest tak, że im większe spadki, tym bardziej się boimy, chociaż dokładnie powinno być odwrotnie. Im większe spadki, tym bardziej powinno nas zachęcać do tego, żebyśmy kupowali te akcje, bo one są po prostu w długim terminie coraz tańsze. I trzeci element, który działa zawsze na naszą niekorzyść, to są koszty, które ponosimy przy zakupie lub które ponosimy, kiedy kupujemy jakiś wehikuł inwestycyjny w postaci funduszy, którym płacimy w cenie na przykład jednostki uczestnictwa.
Gdyby nasi słuchacze, którzy wysłuchają tego podcastu, stwierdzili, że no dobra, to dam szansę akcjom, dam szansę giełdzie, zainwestuję, to od czego powinni zacząć swoją przygodę? Od założenia rachunku maklerskiego, czy lepiej jednak od funduszu, bo on zdejmuje problem z głowy? I czy rzeczywiście to jest tak, że jak się inwestuje, no bo jest taki mit, to trzeba nieustannie śledzić, co się dzieje i być na bieżąco?
Wbrew pozorom, inwestowanie na giełdzie długoterminowe nie wymaga dużego czasu i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Aczkolwiek trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby pewną pracę minimalną odrobić. Co trzeba zrobić, żeby zacząć inwestować? Przede wszystkim trzeba zastanowić się, kto jest moim sprzymierzeńcem, a kto jest moim wrogiem. Wrogiem są podatki, wrogiem są koszty tego instrumentu finansowego, które potencjalnie kupujemy, bo to zawsze będziemy ponosić. Natomiast bardzo dużym sprzymierzeńcem jest czas i cierpliwość. Jeżeli kupujemy jakiś komputer, to zawsze tą specyfikację staramy się przeczytać. Jeżeli kupujemy buty, to przynajmniej staramy się przymierzyć, czy nam pasują, czy nie. Natomiast w sytuacji, w której kupujemy akcje, często nie odrabiamy tej pracy domowej i nie wiemy, czy akcje są tanie, czy nie. Bardzo prostą metodą, którą ja preferuję z punktu widzenia właśnie osób, które nie chcą zajmować się zawodowo inwestowaniem, tylko chcą to robić w bardzo krótki i szybki sposób, jest porównywanie wskaźnika cena do wartości księgowej, ale całej giełdy. Bo łatwiej jest nam, dzięki temu, że analizujemy całą giełdę, łatwiej jest nam zdywersyfikować cały portfel i zdywersyfikować to ryzyko i dzięki temu możemy kupić na przykład jakiś fundusz, czy to dobrowolny fundusz emerytalny, czy fundusz inwestycyjny.
No i co ten wskaźnik mówi teraz w kwietniu 2019?
Potencjał wynikający z tego, że możemy kupić akcje w różnych obszarach, nie jest już tak duży. Głównym zagrożeniem dla nas jest to, że giełda w Stanach Zjednoczonych osiąga w zasadzie pod względem wycen bardzo wysoki poziom, bo on wynosi już w tej chwili blisko 3,5 wskaźnik cena do wartości księgowej. Maksymalny poziom, jaki do tej pory w ciągu ostatnich 17 lat obserwowaliśmy, to był 3,54. Osiągnęliśmy go dokładnie przed końcem trzeciego kwartału ubiegłego roku. No później co się wydarzyło, wszystkie giełdy poleciały w dół, bardzo szybko też odrobiły to, ale to faktycznie wtedy bardzo, bardzo było widać, że większość giełd wtedy była już bardzo, bardzo tania w grudniu ubiegłego roku. A jeżeli Stany Zjednoczone złapią grypę, to na pewno cały świat inwestycyjny również będzie chorował. No i na pewno będą też spadki. W tej chwili te przepływy kapitałowe są dosyć mocno skorelowane, więc na pewno wszystkie giełdy też negatywnie na to zareagują.
Pan jeszcze wierzy, że nasza warszawska giełda odbije, czy to już jest ten moment, kiedy powoli powinniśmy myśleć o gaszeniu światła?
Ja myślę, że giełda jest nam potrzebna po to, żeby właśnie dystrybuować ten ekstra dochód, który jest zdecydowanie większy niż na naszych lokatach. I uważam, że giełda absolutnie ma jeszcze dużo do pokazania. Bo kiedy znajdzie się popyt na polskie akcje? No wtedy, kiedy towar będzie dobry. A towar będzie dobry wtedy, kiedy będziemy mieli fajne spółki na giełdzie i one będą dosyć dobrze zarządzane i efektywnie.
Co zrobić, żeby przyszły?
Ja myślę, że ważnym elementem, żeby przyszły, byłoby to, żeby promować spółki, które są na giełdzie. Bo co zyskujemy, że na giełdzie są dobre spółki, efektywne spółki? No to, że one są bardziej transparentne. Pamiętajmy o tym, że spółka, która jest na giełdzie, no wystawia się na pewien bardzo publiczny takie sprawdzenie. Wszyscy mogą sprawdzić, jaką ma marżę, co niekoniecznie może być korzystne z punktu widzenia samej spółki, więc tego typu spółki muszą mieć pewne promocje, jeżeli chcemy, żeby one były bardziej transparentne. Jeżeli będziemy mieli system na przykład podatkowy, czy wspieranie inwestycji przez tę spółkę, przez niższe podatki, szybszą amortyzację, no to takie spółki będą zachęcane do tego, żeby być publiczne. W chwili obecnej, jeżeli jestem spółką publiczną, to mam dużo większe obciążenia, bo muszę spełnić wszystkie wymogi MAROS-kie i tak dalej. Mam bardzo duże obciążenia, z których nie mam de facto profitu, więc jeżeli jestem spółką prywatną, to zastanawiam się, czy rzeczywiście jest mi to konieczne. Może lepiej zapłacić troszeczkę więcej za kapitał pozyskany z innego źródła albo wolniej się rozwijać, niż żeby być na giełdzie publicznej. A ja uważam, że powinniśmy jednak promować to, żeby były te spółki publiczne po prostu.
No i muszę zapytać, dwa dni temu premier Morawiecki ogłosił, że biznes, którym pan zarządza, od lat przestanie istnieć. Mam na myśli, że OFE zostaną wygaszone, pieniądze zostaną przeniesione albo na IKE i tutaj zapłacimy podatek 15%, albo do ZUS-u. Co pan na to?
Otwarte fundusze emerytalne zostaną przekształcone de facto, no, w nomenklaturze znikną, ale tak naprawdę zostaną przekształcone w konta indywidualne, konta emerytalne. Będziemy mieli wybór, czy chcemy przenieść na nasze konto ZUS-owskie, czy też zostawimy na koncie IKE. Podatek, który jest wskazywany 15%, on jest tak naprawdę neutralny z punktu widzenia całego świadczenia. Ważnym elementem tutaj w tej propozycji jest to, że po przeniesieniu te środki rzeczywiście po to płacimy ten podatek, żeby powiedzieć ewentualnym przyszłym zmianom, nie my, to są środki prywatne, zapłaciliśmy już ten podatek, bo te środki nigdy nie były opodatkowane i po przeniesieniu na konto IKE przy wypłacie też nie będą opodatkowane. Natomiast ważne jest też to, że te środki będą dziedziczone w IKE, natomiast będą przeniesione na podstawowe konto w ZUS-ie, nie na subkonto, tak jak wiele osób myśli. Będzie przeniesione na podstawowe konto, a to konto jest niedziedziczone. Taka jest dosyć duża różnica w porównaniu do tego, co było zrobione w 2014 roku.
Zawiłości tłumaczył Grzegorz Chłopek, szef największego inwestora instytucjonalnego na warszawskiej giełdzie, Nationale-Nederlanden PT. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.